Ostatnie kilka moich kazań, gdy je skończyłem, to przy kawie słyszałem takie komentarze, kiedy ktoś do mnie podchodził, mój Tomek, takie twoje kazania ostatnio są takie jakieś inne, takie bardziej uduchowione, co się z tobą dzieje. Ja mówię, nie wiem, wznoszę się. Więc chciałem dzisiaj powiedzieć, że dzisiaj schodzę na ziemię. Bo na ziemi jest człowiek. A człowiek rodzi problemy. Wychowałem się z taką zasadą. Żyję ponad 50 lat na tej ziemi i ciągle ją słyszę. W każdym środowisku, w którym jestem. W pracy, w kościele, wśród znajomych, gdziekolwiek. Gdzie jest człowiek, tam są problemy. Zgoda? No trudno, no o nas samych mówię, więc no, trudno się nie zgodzić. Gdzie człowiek, tam są problemy. I trzeba przyznać, że jest w tym sporo prawdy. Większość naszych największych zranień nie pochodzi z natury, z burzy, która wczoraj tutaj była, pochodzi od ludzi. To ludzie nas zawodzą, ludzie nas rozczarowują, oszukują, ranią, pozostawiają po sobie ślad bólu w nas. Dlatego wielu z nas dochodzi do takiego prostego wniosku, skoro ludzie przynoszą problemy, to najlepiej ograniczyć te kontakty. Nie angażować się za bardzo, nie ufać za bardzo, zachowywać bezpieczny dystans. A więc najpierw z mieszkania w bloku szukamy mieszkania w domku jednorodzinnym, bo przynajmniej nie będziemy mieć tylu sąsiadów i tylu zadym, które tam są, a później z domku jednorodzinnego na osiedlu szukamy gdzieś w głębokim lesie, bo jeszcze mam za dużo tych wszystkich ludzi. Znamy takie przypadki. Ktoś, kto pracuje w różnym środowisku, w pracy, też czasami myśli, już mam tego wszystkiego za dużo, założę sobie swój biznes, a w swoim biznesie nawet nie chcę zatrudniać innych ludzi, bo ludzie to co? Problemy. Będą mnie kraść, okłamywać, muszę ich gonić, po co mi to wszystko? Więc będę sobie sam dla siebie robił. Mniej ludzi, mniej problemów. To samo mamy wśród znajomych, to samo mamy w szkole. Wszędzie powtarza się ta sama zasada. I często za słowem trudny człowiek kryje się właśnie człowiek. Za każdym problemem kryje się człowiek. Dzisiejsze nauczanie to jest nauczanie, które chciałbym, by pokazało, jak Bóg patrzy na człowieka. Bo Bóg patrzy jednak inaczej. Tam, gdzie człowiek widzi problem, tam Bóg widzi człowieka. O, i to niech się teraz wyświetla cały czas, a ja będę mówił dalej. To właśnie tę prawdę odnajdujemy w Biblii, właściwie na całej przestrzeni, od pierwszej Księgi Rodzaju po końcówkę w Księdze Objawienia. Historia zbawienia to historia człowieka w relacji z Bogiem. Nawet wtedy, kiedy człowiek przynosi Bogu rozczarowanie, to i tak Pan Bóg po tego człowieka sięga. Widzimy to w pierwszej księdze, w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Stworzenie człowieka i człowiek, który upada. Adam i Ewa, którzy zrywają owoc z drzewa, którego nie powinni zrywać. próbując poznać rzeczy, których Bóg mówi, nie jest to dzisiaj dla ciebie ważne. Wtedy kryją się przed Bogiem. Z ludzkiego punktu widzenia powiedzielibyśmy, zawiedli, koniec. Nie zasługują już na kolejną szansę. To był początek, mieli bezpośrednią relację z Bogiem. Niedawno zostali stworzeni i już zawiedli. Można by było powiedzieć, tak zdecydowali, tak wybrali, ich konsekwencje. A jednak Pan Bóg woła do nich pytaniem szukającym ich, mówi, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, człowieku? Gdzie jesteś? To nie jest takie zwykłe pytanie. Bóg przecież nie pyta dlatego, że nie wie, gdzie jest, gdzie oni się schowali. Przecież ich wie, gdzie oni są. A jednak pyta się ich, gdzie jesteś, wywołując ich do budowania z powrotem tej relacji, żeby wyszli z tego ukrycia, żeby zrobili cokolwiek krok do przodu, bo Bóg tam na nich czeka. A więc już na samym początku historii widzimy serce Boga. Człowieka, który ucieka, Boga, który szuka. Człowieka, który chowa się ze wstydu, Boga, który wychodzi naprzeciw. Człowieka, który zrywa relacje, Boga, który próbuje ją odbudować. To jest przecież pierwszy obraz Boga, jaki pokazuje Biblia w relacji z człowiekiem. Nie Boga, który się odwraca od problematycznego człowieka, ale Boga, który szuka człowieka właśnie wtedy, kiedy pojawia się problem. Właśnie wtedy, kiedy pojawia się problem. Bóg nie pyta dlatego, że nie wie. Wychodzi z inicjatywą. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Później na kartach Starego Testamentu mamy mnóstwo przykładów ludzi, którzy zawiedli, a z których my bierzemy dzisiaj przykład jako patriarchowie, jako wielcy ojcowie. Pamiętam 2 lata temu grupę mężczyzn, którą prowadziliśmy. Mówiliśmy o Jakubie i w pewnym momencie wszyscy stwierdziliśmy, że to jakaś patologia. Ale zaczynamy od Abrahama, który przecież wielokrotnie popełniał błędy. Był tym, który nie uwierzył Bogu. A jednak w 1 Mojżeszowej, 12 rozdziale, Bóg mówi mimo wszystko, uczynię z ciebie wielki naród. Widzimy Mojżesza, który przecież jest wielkim człowiekiem, z którego się uczymy, a jednak zabił, a jednak uciekał, jednak wątpił. A Bóg mówi do niego, teraz idź, będziesz mnie reprezentował przed Faraonem. Widzimy Dawida, wielki człowiek, nazwany według Bożego serca, ale także on doświadczał upadku z Berszebą. I wtedy, właśnie wtedy w Psalmie 51, w 12 wersecie woła, serce czyste stwórz we mnie, o Boże. I Bóg odpowiada. Widzimy Jakuba, Józefa, przykłady życia ludzi, którzy w swoich rodzinach, w układach, które zawierali dziwnych, nie są w ogóle dla nas dobrym przykładem. A jednak Bóg przemawia przez ich życie. A jednak dzisiaj nazywamy ich patriarchami. A jednak to o nich czytamy. A jednak to o nich Duch Święty stwierdził, oni mają być w Biblii jako zamknięta treść, której mamy się uczyć. Widzimy Rahab, kobietę o złej opinii, delikatnie rzecz mówiąc, która jednak zostaje włączona do historii zbawienia człowieka. W Nowym Testamencie widzimy Piotra, który się zapiera wielokrotnie. Widzimy Pawła, który prześladuje chrześcijan. Bóg jednak nie przekreśla żadnego z nich. Pomimo tego, że robili wielkie problemy. I to nie tylko Bogu. Robili wielkie problemy innym ludziom wokoło siebie. Dlaczego Pan Bóg ich nie przekreśla? Bo tam, gdzie ludzie widzą przeszłość człowieka i gdzie widzą problemy, które można wywoływać, które dalej będą jątrzyć w twojej relacji, w twoim życiu, Bóg tam widzi przyszłość. Bóg tam widzi szansę na zmianę. I tam, gdzie ludzie widzą porażkę, Bóg widzi możliwość przemiany. A Jezus szczególnie szukał tych, których inni omijali. Cały Nowy Testament jest pełny tych historii. Spotykał się z celnikami, rozmawiał z grzesznikami, dotykał trędowatych. Przebywał z tymi, co inni mówili, tu nie wypada. To jest, oni tworzą problem. Nie spotykaj się z nimi. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to są też takie toksyczne relacje. Kiedy zobaczył Zacheusza siedzącego na drzewie, powiedział: Zacheuszu, zejdź spiesznie na dół. Dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Inni widzieli w nim tego ciemiężyciela, szefa celników, no nielubiany człowiek, nielubiany człowiek. Pomimo bez skrupułów, pomimo tego, że ludzie mieli mało, nie mieli nic, pobierał te podatki, gonił ich. Jednak Chrystus mówi do niego: zejdź, będę w twoim domu. Przy studni rozmawia z Samarytanką. Pamiętamy tę historię. Była przedstawicielką grupy pogardzanej przez większość Żydów w tamtych czasach. Nie zapominamy o tym, że miała kilku mężów. A i w momencie, w którym Chrystus spotyka ją przy studni, żyła z kolejnym mężczyzną, który nie był jej mężem. Inni widzieli w niej kobietę z trudną przeszłością. Jezus zobaczył człowieka spragnionego Boga i gotowego na zmianę. Przyprowadzono do niego też kobietę, cudzołożnicę. Tłum widział w niej grzech. Widział w niej to, co ona robi. Widział w niej mnóstwo problemów. Zwłaszcza, żeby przebywać z nią, budować z nią jakąkolwiek relację. Jezus zobaczył człowieka potrzebującego łaski. Powiedział do niej w Jana w 8 rozdziale, 11 wersecie: ja cię nie potępiam. Za każdym razem Jezus pokazywał tą samą prawdę. Tam, gdzie inni widzieli problem, Jezus widział człowieka. Pamiętam taką historię z mojego życia, z mojej wspólnoty, z dawnych czasów, nie tej. Jeden z pastorów poczuł się obrażony obniżeniem jego autorytetu w grupie młodzieżowej, w której byłem, przez dwie dziewczyny. I w związku z tym zakazał innym spotykać się z tymi osobami i omijać je na ulicy, jak przechodzą w drugą stronę. Osoba mi bliska była przyjaciółką jednej z tych osób. I kiedy szły na mieście, widziały się, ona musiała przejść na drugą stronę ulicy, żeby być posłuszna pastorowi. Tam, gdzie ludzie widzą problemy, jak Pan Bóg widzi człowieka. Nie mówimy nawet, że to była jakaś cudzołożnica. No, powiedzielibyśmy dzisiaj, skala problemów nieporównywalna. Jednak my potrafimy widzieć problemy w ludziach. I czasami nie widzimy ludzi w ich problemach. Jezus nie unikał ludzi z problemami. Dlatego powiedział w Marka w 2 rozdziale, w 17 wersecie, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych. Grzeszników przyszedłem tutaj szukać. Tych z problemami. Wiadomo, że kiedy wypowiadał te słowa, to nie tylko uczył pięknie, ale też tak żył. Te słowa wypowiedział, siedząc właśnie wśród grzeszników i celników. I wszyscy kościelni mówili mu, z kim ty tam przebywasz? I on wtedy wypowiada te słowa. Jezus działa. Nie czeka, aż ludzie uporządkują swoje życie. Nie mówi, najpierw się naprawcie, a potem przyjdźcie do mnie. Przychodzi do nich dokładnie tam, gdzie byli, w ich zagubieniu, w porażkach, w grzechach, w zranieniach. Takie jest serce naszego Boga. Bóg nie wycofuje się z kontaktu z nami, z człowiekiem. Pomimo naszych błędów nieustannie do nas wyciąga rękę. Pomimo naszych upadków szuka nas. Pomimo naszych grzechów kocha nas. W Rzymian na początku tego nabożeństwa czytaliśmy ten fragment. Kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Nie wtedy, kiedy już byliśmy doskonali, albo kiedy nam się wydaje, że jesteśmy doskonali, siedząc w tych ławkach. Nie wtedy, kiedy już mnóstwo rzeczy ponaprawialiśmy w naszej relacji z Nim, w naszej relacji z innymi ludźmi, ale wtedy, kiedy byliśmy najgorsi w naszym życiu. Nie wtedy, kiedy na to zasłużyliśmy, ale właśnie wtedy, gdy najbardziej potrzebowaliśmy ratunku. Widzimy też przypowieść o zgubionej owce, którą też wszyscy dobrze znamy. Któż z was, mając 100 owiec, gdy zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? Łukasza 15 rozdział, 4 werset. Zwracamy uwagę na to teraz, że chodziło o tą jedną zagubioną, o tą jedną pyskatą, o tą jedną, która nie słucha, o tą jedną, która wszystko robi źle i robi problemy. Ilu z nas dzisiaj w przywództwie, w różnych organizacjach, też i w kościele nie powiedziałoby, no to właśnie, już zostawmy to jedno. No tu mamy 99 takich fajnych, posłusznych, idących tak jak trzeba. Chrystus zostawia 99, idzie po tą jedną. Zaraz obok jest przypowieść o synu marnotrawnym, o zgubionym groszu. Wszystkie one mówią to samo. Widzimy Boga, który szuka człowieka pomimo jego problemów. Pomaga, wspiera, ma inicjatywę. To nie jest kolejny dla Boga trudny przypadek, zagubiona owca. To nie jest kolejny problem. Ale woła do niej, tak jak i do każdego z nas. Gdzie jesteś? od początku Księgi Rodzaju. Gdzie jesteś? A czym bardziej masz problemy, tym bardziej On do ciebie woła. Gdzie jesteś? Uczymy się patrzeć, uczmy się patrzeć oczyma Boga na człowieka, na Jego stworzenie. Dzisiaj być może ktoś patrzy na swoje życie, na twoje życie, na moje życie i widzi wyłącznie problemy. Nieudane decyzje, stracone lata, porażki, zniszczone relacje, ciągle grzech, ciągle te same błędy, poczucie winy. Gdy patrzymy na swoich sąsiadów, znajomych ze szkoły, ludzi z pracy, widzimy kłamstwa, nieszczerość, obmawianie, może kradzież, przemoc, niekulturalne zachowanie, ale też nieuznawanie tych samych wartości, w które my głęboko wierzymy. Niechodzenie do tego samego kościoła, do którego trzeba chodzić. Ale myślę, że warto zapamiętać jedną prawdę. Tam, gdzie człowiek widzi problemy, tam Bóg widzi człowieka. Tak było w Edenie od samego początku. Gdzie jesteś? Tak było w życiu Abrahama, Mojżesza, Dawida, Jakuba, Józefa. Tak było w spotkaniu Jezusa z Zacheuszem. Tak było w Samarii z Samarytanką. To samo dotyczy zagubionej owcy. To samo dotyczy syna marnotrawnego. I tak jest również i dzisiaj. Bóg nie omija trudnych miejsc. Bóg nie omija trudnych ludzi. Bóg nie omija i nie ucieka od trudnych relacji. Bóg nie omija ciebie i mnie, bo nie jesteśmy bezproblemowi. Nawet dzisiaj, kiedy jesteśmy wierzący i się za takich uważamy. Syn Człowieczy w Łukasza w 19 rozdziale, 10 werset, przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Jest jeszcze jedna lekcja na koniec. Jeżeli Bóg tak patrzy na nas, to i my powinniśmy tak samo patrzeć na innych ludzi wokoło nas. Żyjemy w czasach, w których bardzo łatwo kogoś ocenić, zaszufladkować. Wystarczy kilka słów, nie takich. Wystarczy jeden pogląd, nie taki. Wystarczy jeden błąd, jedna zła decyzja. Już przypinamy komuś etykietę. Patrzymy przez pryzmat jego słabości, poglądów, wyglądu, miejsca zamieszkania, pochodzenia, narodowości, jego przeszłości. Do jakiego kościoła chodzi, z jakiego kraju pochodzi. Pamiętamy krzywdy naszego kraju wobec innego kraju, niewybaczalne w dzisiejszych czasach. Niewybaczalne w dzisiejszych czasach. Widzimy problemy, a nie człowieka. Tymczasem Jezus uczy nas patrzeć głębiej. Za problemem zobacz człowieka. Za błędem kogoś zobacz człowieka. Za gniewem kogoś wobec ciebie zobacz człowieka. Za trudnym charakterem zobacz człowieka. Za jego gniewem, za uzależnieniem i tego, co to uzależnienie wnosi w twoje życie, zobacz człowieka. Za jego niepowodzeniem, nieporadnością zobacz człowieka. Może właśnie tego dzisiaj potrzebują nasze rodziny. Zobaczyć męża, który od dawna nie słyszał dobrego słowa, zobaczyć żonę, która zmaga się z codziennościami, z codziennymi ciężarami, zobaczyć dziecko, które ukrywa swoje lęki, samotność w rodzinie, zobaczyć rodziców, którzy popełniają błędy, ale starają się jak tylko mogą, żeby jakoś to wszystko poskładać. Tego potrzebują nasze szkoły, żeby nie patrzeć na ucznia tylko przez pryzmat ocen i średniej z paskiem teraz tak modnej. Żeby nie oceniać młodych ludzi na podstawie ich zachowania. Żeby dostrzec człowieka, który szuka, młodego człowieka, który szuka swojego miejsca w życiu i nieraz błądzi. Może tego potrzebują nasze miejsca pracy. Żeby zamiast konkurenta, przeciwnika czy problematycznego współpracownika zobaczyć człowieka, który podobnie jak ty i ja próbuje złączyć koniec z końcem. Który zmaga się z troskami, kłopotami, lękami, próbą zrealizowania swoich marzeń, chociażby jednego, tego najmniejszego. Może tego potrzebują nasi sąsiedzi. Ludzi, których omijamy każdego dnia na schodach, na naszych osiedlach, na ulicy, na przystanku. Modlimy się dzisiaj o tą dzielnicę. Ta dzielnica też tego potrzebuje. Takiego spojrzenia i szansy, którą powinniśmy jej dać. Nie patrzeć przez pryzmat tego, jakie problemy tutaj są, a są. Jakie problemy tutaj doświadczyliśmy, a doświadczyliśmy, ale zobaczyć ludzi, którzy tutaj żyją. Chodzi o to, żeby przestać mówić ciągle o problemach i zacząć coraz mocniej, coraz intensywniej widzieć ludzi. Każda zmiana zaczyna się od spojrzenia. Od innego spojrzenia na drugą osobę. Najpierw zobacz człowieka. Zobacz człowieka tam, gdzie inni widzą problem. Tego potrzebujemy na każdym etapie, czy w każdym obszarze naszego życia. Doszliśmy do dzielnicy. Myślę, że i nasze miasto, i ten kraj, i cały świat potrzebuje widzieć drugiego człowieka, a nie problemy. Mniej osądzania, mniej dzielenia, mniej etykietowania, więcej widzenia człowieka stworzonego przez Boga na Jego obraz i na Jego podobieństwo. Więcej miłosierdzia, cierpliwości, łaski, o której tutaj dzisiaj śpiewaliśmy. Apostoł Paweł pisał: jedni drugich brzemiona noście. Pamiętacie to? Galacja. A tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jedni drugich brzemiona ność. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby nosić tylko swoje ciężary. Niestety. Mamy ich dużo. Ale nośmy je wspólnie razem. Jedni drugich. Pomagajmy sobie. Dlatego mamy te różne dary we wspólnocie, w ogóle w rodzinie. Mamy różne dary. Dziwnie to zabrzmi, ale dzielmy się tymi problemami, razem je nośmy. Tak jak Chrystus pochylił się nad nami, tak i my możemy, powinniśmy nawet pochylić się nad drugim człowiekiem. Jak Chrystus okazał nam łaskę, tak i my powinniśmy tą łaskę zawsze okazywać. I chyba od tego zaczyna się właśnie ta prawdziwa przemiana, do której ciągle gonimy, którą ciągle powinniśmy mieć w widzeniu drugiego człowieka. Nie od wielkich pieniędzy, nie od wielkich deklaracji, ale od zmiany spojrzenia na jedną przynajmniej osobę w twojej pracy, w twojej rodzinie, w twojej wspólnocie, w twojej dzielnicy, osiedlu, bloku. Zadałem sobie też pytanie, bo kładę ciężar. Ja mam wrażenie, że na sobie mam też duży ciężar, kiedy o tym mówię. Bo tak powinniśmy. Bo nie ma innego wyjścia. Nie możemy uciekać od ludzkich problemów. Ale jak je nosić? Skąd brać siłę? Zacznę od stwierdzenia z pierwszego listu Jana z 4 rozdziału z 19 wersetu. Mam kilka takich tylko zachęt. Na koniec. Pierwsza. My miłujemy, ponieważ On nas pierwszy umiłował. Najprostsza sprawa. To, co dostaliśmy, to i dawajmy. Tutaj nie ma żadnego ale. Miłujemy, ponieważ On nas pierwszy umiłował. Druga. W Galacjan, w 5 rozdziale, w 22, 23 wersecie czytamy o owocach Ducha Świętego. No tu, wznoszę się znowu. Owocami zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Cierpliwość, dobroć, łagodność. To nie są, nie ma tutaj zapisane, że to ma być efekt naszego silnego starania. Jest to dar Ducha Świętego. To jest siła, z której powinniśmy czerpać. Od Niego to brać. Sami tego z siebie nie wyciągniemy. Ale o to powinniśmy się modlić. O te dary Ducha Świętego. A Duch Święty, który jest w nas, te dary objawi. I objawi się owoc Ducha Świętego i Jego działanie w naszym życiu. O to się modlimy. Nie musimy tego sami wyprodukowywać w sobie. Możemy prosić: Panie, daj mi cierpliwość. I nie tylko w takim stwierdzeniu, wiecie, Panie, daj mi cierpliwość. Ale Panie, daj mi cierpliwość. Daj mi inne spojrzenie. Daj mi zobaczyć człowieka w tym problemie, który tylko widzę i z którym muszę się zmierzyć po raz kolejny. Kolejna dosyć prosta zasada. W Rzymian w 12 rozdziale, 21 werset. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Zło dobrem zwyciężaj. Jeśli ktoś jest agresywny, nie odpowiadaj agresją. Jeśli ktoś jest opryckliwy, nie odpowiadaj tym samym. My, chrześcijanie, powinniśmy wnosić do tego otoczenia całkiem coś innego, do tych relacji odwrotne wartości. Modląc się do Ducha Świętego, daj mi siłę, abym umiał odpowiadać dobrem na złe. Pamiętamy też o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Rodzaju czytamy. Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. Jesteśmy tacy sami. Jesteśmy z tej samej rodziny. Możesz być zniszczony przez grzech, możesz być ukryty, możesz być ledwo widoczny, ale nadal tam jest drugi człowiek. Dlatego powinniśmy patrzeć na ludzi inaczej, bo to jest nasze rodzeństwo. W Galacjan w 6 rozdziale, kolejna zachęta, w 6 rozdziale, w 2 wersecie czytamy: jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Powiedziałbym, że to szczególnie ważny fragment dla naszego osiedla, dla naszej szkoły, dla naszego miejsca pracy, dla naszej rodziny. jedni drugich brzemiona nosić. Nie jesteśmy powołani do życia obok siebie przecież. Mamy żyć razem. Patrzeć na ludzi przez pryzmat nadziei. Tak sobie zapisałem jeden z takich końcowych haseł. W drugim rozdziale Koryntian, w 5 rozdziale, w 17 wersecie mamy kolejną taką zachętę. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Często na ludzi patrzymy przez pryzmat tego, kim on jest dzisiaj. Jakby Chrystus patrzył na nas przez pryzmat tego, kim byliśmy, kiedy on za nas umierał. Patrzył na nas przez pryzmat tego, kim możemy się stać. Patrzył przez pryzmat tego, że jesteśmy stworzeniem Boga. I my powinniśmy patrzeć podobnie na ludzi, którzy nas otaczają. Nie na problem, ale i nie na to, jaki oni są nawet dzisiaj. Dla nas w tym momencie zdenerwowani, kłótliwi, problematyczni, ale patrzeć na nich, jakim mogą się stać. Tak Chrystus patrzył na Piotra. Tak patrzył na Pawła. Tak patrzył na Rahab. Tak patrzył na Samarytankę. Tak patrzy Chrystus na ludzi wokół nas. I ostatni fragment. Z Kolosan, z 3 rozdziału, 12-14 werset. Niech to będzie zamknięcie klamrą tego dzisiejszego nauczania. Paweł uczy, przyobleczcie się tedy jako wybrani Boże, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znoszący jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. I dalej czytamy, a ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Nie patrzmy na problemy, patrzmy na człowieka i szukajmy go wokół nas. Amen.